Witam serdecznie w najnowszym odcinku podcastu pokerowego PokerStrategy.com. Umieściliśmy nasz podcast w dziale oficjalnych blogów, żebyście mieli teraz łatwy dostęp do wszystkich epizodów. W dzisiejszym odcinku Torek i Morris przygotowali jak zwykle wspaniały serwis informacyjny. Następnie nasz niezawodny Urbi opowie nam o najnowszym dziale na forum PokerStrategy.com, czyli forum stakingowym. A na koniec mamy dla Was wywiad niespodziankę. Żeby dowiedzieć się z kim, posłuchajcie sami. Zapraszam.
Witamy w kolejnym odcinku serwisu informacyjnego Poker Strategy. Dziś przygotowaliśmy dla Was
nową sekcję w naszym serwisie,
informacje o trenerach na Gibraltarze, a także specjalny news. Wygrał, bo przegrał.
Zapraszamy. Już od jakiegoś czasu pojawiały się prośby o nową sekcję na PokerStrategy.com. Chodzi oczywiście o staking. Wczoraj mieliśmy przyjemność oficjalnie zaprezentować otwarcie nowego działu.
Na początku może wyjaśnijmy, czym jest staking. Jest to umowa, w której jedna osoba daje drugiej pieniądze na uczestniczenie w turnieju lub grze pieniężnej. Powody takich pożyczek mogą być różne, od wariancji, po utraty kapitału czy zamknięcie poker roomu. Niezależnie co kieruje osobami dokonującymi takich umów, wygrane dzielone są według wcześniej ustalonego procentowego podziału.
W nowo powstałym dziale możecie takie umowy zawierać. Pamiętajcie jednak o kilku niezwykle istotnych rzeczach.
Przede wszystkim o zapoznaniu się z regulaminem tego działu. Tylko w ten sposób będziecie pewni, że wasza oferta nie zostanie wykasowana przez administrację.
Informujemy również, że nasz serwis nie bierze żadnej odpowiedzialności za umowy dotyczące stakowania pomiędzy graczami.
Poker Strategy nie będzie również pomagało w rozwiązywaniu potencjalnych problemów dotyczących oszustw.
Gdy już będziecie czytać regulamin, zwróćcie uwagę na część, w której udzielamy kilku porad. Dzięki temu stakowanie powinno stać się jeszcze bezpieczniejsze.
Życzymy owocnych i korzystnych umów. Magmo, Maestereo, Maniak, McInfella oraz Miwosz 8.4. Łączy ich nie tylko literka M na porządku Nika, ale również fakt, że cała piątka odwiedziła w ostatnim tygodniu Gibraltar. Pierwsza czwórka to oczywiście nasi trenerzy, natomiast Miwosz to diament, który wygrał w naszej specjalnej promocji.
Nie sposób zliczyć przygotowanych dla nich atrakcji, a były to m.in. wycieczka na skałę, wypad limuzyną do klubu w Esteponie, uroczysta kolacja, a także specjalny zorganizowany dzień na plaży.
Całej piątce oczywiście zazdrościmy pobytu. Gratulujemy również naszemu diamentowi. Jego pobyt dowodzi, że naprawdę warto brać udział w naszych promocjach.
Zdjęcia z tego pobytu możecie znaleźć na naszej stronie oraz w serwisie Facebook. Ty, Torek, już chyba wiem, z jakiego klucza przyjmują do pracy do Poker Strategy.
No fakt, Madawaser jest na M.
I cała piątka, która odwiedziła Gibraltar, również na M. Czyli wychodzi, że następny pojadę ja. Kolejna informacja, którą dla Was przygotowaliśmy, nosi nazwę Wygrał, bo przegrał. Niejaki Sylwester Bridell, 26-latek, zginął w lutym 1997 roku w Selbyville, gdy wygrał zakład z przyjaciółmi, którzy twierdzili, że nie jest w stanie włożyć lufy rewolweru z czteroma kulami do ust, zakręcić magazynkiem i pociągnąć za spust. Sztuka ta udała mu się, lecz jednocześnie wygrał, bo przegrał.
Dlaczego o tym wspominamy? Otóż ten wspaniały przykład dobrze obrazuje promocję Bad Beat Jackpot, jedną z najbardziej bolesnych przegranych, jaka może być zamieniona w wielki sukces.
Szczęśliwy przegrany, który wygra, bo przegrał, dostanie 35% owego jackpota. Aktualnie w jego puli, oferowanej przez Boss Media, znajduje się ponad $1 000 000. Jest to największy tego typu jackpot w historii pokera.
Po raz ostatni rozdanie kwalifikujące się do wypłacenia jackpota w tej sieci zostało rozegrane 29 stycznia, a od tego dnia pula ciągle rośnie i kolejny zwycięzca będzie naprawdę bardzo bogaty.
Aby zgarnąć ten Bad Beat Jackpot, zapraszamy na platformę Poker Heaven, która jest oficjalnym partnerem PokerStrategy.com. Oprócz tego podczas rejestracji dostaniecie bonus 200% aż do 1000 euro.
Oto kilka zasad, które musicie spełnić, aby móc wygrać jackpota.
Przegrywającym układem musi być przynajmniej kareta dziesiątek.
Rake pobrany z rozdania musi wynosić przynajmniej 0,5 euro.
W rozdaniu musi uczestniczyć 4 lub więcej graczy.
Gracze wygrywający i przegrywający rozdanie muszą wykorzystać obydwie własne karty.
Mamy nadzieję, że nie podzielicie losu wcześniej wspomnianego Sylwestra Bridela, natomiast Bet Beat Jackpot to wspaniała okazja, aby podwyższyć swój bankrot.
Zapraszamy do zabawy. Dziękujemy za wysłuchanie serwisu informacyjnego, który poprowadzili dla Was Torek
oraz Morris.
Zapraszamy na kolejny odcinek.
Witam serdecznie, z tej strony Urbi dla PokerStrategy.com już po raz kolejny. Zostałem poproszony, aby w ten piękny lipcowy poranek zaprezentować Wam najnowsze dziecko polskiej sekcji PokerStrategy, czyli forum dotyczące stackingu. Tym samym zapraszam Was na wysłuchanie kilkuminutowego monologu, no bardziej notki informacyjnej na temat tego, czym jest stacking, kto powinien się nim zainteresować, na jakiej zasadzie on działa, jakie reguły panują u nas na forum oraz o innych rzeczach z tym związanych. Zacznijmy może od najbardziej podstawowej sprawy, zdefiniujmy sobie, czym jest stacking. Otóż jest to, w najprostszych słowach mówiąc, pożyczanie komuś pieniędzy na grę. Z tym, że nie jest to pożyczka w takim tradycyjnym rozumieniu tego słowa, a bardziej inwestycja. Mianowicie w najczęściej spotykanym przypadku ma to taką formę, że w zależności od tego, czy gracz stackowany gra turnieje, czy gra gry cashowe, to w przypadku turniejów podaje, jakie będzie grał turnieje, ile ich będzie, ile wynoszą łączne koszty wpisowego. Następnie sprzedaje część swoich udziałów w tych turniejach. Powiedzmy, niech to będzie 50%. I wówczas 50% zysku, jaki osiągnie w tych turniejach, zostaje zwrócona osobie, która zainwestowała w tego gracza. Natomiast w przypadku gier cashowych wygląda to w ten sposób, że dwie lub więcej osób umawiają się na określoną ilość rozdań. Gracz stakowany gra za pieniądze osoby stakującej i po osiągnięciu określonej liczby rozdań, właśnie zależnie od umowy, osobie, która zainwestowała, zostają zwrócone pieniądze, które zainwestowała oraz pewien procent od zysków osoby, która grała. I teraz nasuwa się oczywiste pytanie, komu to się opłaca i dlaczego? Mamy tutaj więc dwie strony, inwestorów oraz graczy. Zajmiemy się więc najpierw graczami, powiedzmy graczami turniejowymi. Tutaj jako przykład podamy sobie na przykład turniej Sunday Million na PokerStars, wpisowe do którego wynosi $215, a więc stosując taki w miarę rozsądny bankroll management na poziomie 100 buy-inów, żeby grać regularnie Sunday Miliony, potrzebowalibyśmy bankroll w wysokości co najmniej $20,000. Ale sprawa tutaj jest taka, że turniej Sunday Million nie jest specjalnie silnie obsadzony, gra w nim mnóstwo słabych graczy. Tak więc jest to świetna okazja dla dobrych graczy turniejowych na to, aby zająć dobre miejsce, wygrać sporo pieniędzy. Jednak chcą oni się trzymać bankroll managementu i nie chcą wydawać z dużej części swojego rola na udział w takim turnieju. I tutaj właśnie w grę wchodzi stackowanie. Można sprzedać powiedzmy 75% swoich udziałów, tak żeby wkład własny wynosił tam $50. Co już jest o wiele mniejszą kwotą i pozwala nam zgodnie z bankroll managementem brać udział w turnieju za $215. Generalnie chodzi tutaj o fakt posiadania umiejętności nieproporcjonalnych do posiadanego rola. I to może mieć znaczenie właśnie, tak jak powiedziałem, w przypadku turniejów słabo obsadzonych z wysokim wpisowym. Albo z drugiej strony, jeżeli z jakichś powodów, powiedzmy, musieliśmy wypłacić część pieniędzy, bo coś tam potrzebne było nam w życiu, albo straciliśmy rola z takich czy innych powodów, albo dopadł nas jakiś potężny downswing. I w każdym razie nie dysponujemy odpowiednim bankrolem, aby grać turnieje, w których graliśmy na co dzień, w których jesteśmy dobrzy, w których czujemy edge. W takiej sytuacji możemy zdecydować się na staking, aby powiedzmy mniejszym kosztem, aby brać udział w takich turniejach mniejszym kosztem. Oczywiście licząc się z tym, że będziemy mieli mniejsze wygrane, związane z tym, że część zysków musimy oddać inwestorom, ale w ten sposób możemy łatwo budować rola i odbudować go do takiego poziomu, w którym już o stackowanie nie będziemy się musieli martwić. W przypadku graczy cashowych natomiast również może mieć W przypadku graczy cashowych tu również właśnie może mieć znaczenie kwestia braku pieniędzy na grę związana właśnie z wypłatami, bądź tak jak to ma tłumnie miejsce w ostatnim czasie, czyli zamrożeniem pieniędzy na full tilt poker. Tacy gracze, którzy niewątpliwie posiadają wystarczające umiejętności, aby z powodzeniem grać na stawkach NL100, NL200, NL1000 czy wyżej, a nagle zostali pozbawieni pieniędzy na grę, mogą zdecydować się na ofertę stakowania i w ten sposób w stosunkowo krótkim czasie odbudować część pieniędzy, grając na stawkach, na których czują się najlepiej i na których mogą dużo zarabiać, zamiast na przykład wpłacić tam $500 i męczyć się z NL10. Natomiast od strony inwestorów wygląda to dokładnie tak samo jak każda inna inwestycja pozapokerowa, to znaczy mamy pieniądze, a nie mamy umiejętności w danej dziedzinie. To znaczy, że oddajemy je komuś, kto te umiejętności posiada i liczymy na to, że je wykorzysta i dzięki temu przyniesie sobie i nam pewne zyski. Prawda? Nic skomplikowanego. No powiedzmy, że umawiamy się z graczem, żeby grał powiedzmy NL200 na 100 tysięcy rozdań. No i ten gracz ma w long runie zyski rzędu 5 BB na 100. Umawiamy się tak, że stakujemy go na 30 buy-inów, czyli dajemy mu $6000 i liczymy na zwrot powiedzmy 400% zysków. Więc jak już powiedziałem, 5 BB na 100 po 200 tysiącach rozdań na NL200 to jest, jeżeli się nie mylę, $20000. Umówiliśmy się na powiedzmy 40%, czyli dostajemy zwrot zainwestowanych 6 tysięcy oraz 40% z tych 20 tysięcy, czyli 8 tysięcy, także my jesteśmy do przodu 8 tysięcy. Natomiast osoba stakowana jest do przodu na tym 12 tysięcy kompletnie od zera, no plus możliwe różne inne bonusy, rakebacki. Jeżeli umawialiśmy się, że zachowuje je w całości, to tak. Jeżeli umawialiśmy się, że jakiś procent z rakebacków i bonusów idzie dla osoby, która inwestowała, no to tutaj też należy coś odliczyć. To oczywiście każdy sobie matematykę już we własnym zakresie zrobi, jeżeli będzie zainteresowany taką ofertą. No w każdym razie, jak widzicie, to się opłaca. To się opłaca jak najbardziej pod względem finansowym. Oczywiście trzeba się liczyć z tym, że osoba, która ma 5 BB na 100 po 200 tysiącach rozdań, tak naprawdę może wyjść na zero. Wówczas inwestycja nam się zwróci, co prawda, ale nic na niej nie zarobimy. Może się zdarzyć tak, że ta osoba zagra na jakiś ujemny win rate i przegra wszystkie pieniądze, które w nią zainwestowaliśmy. To się nazywa ryzyko inwestycji, które każdy powinien przeanalizować przed sfinalizowaniem jakiegokolwiek deala. Ale to tyle, nic więcej, jeżeli chodzi o informacje czysto techniczne, jak to się odbywa. Natomiast porozmawiajmy sobie jeszcze o tym, tylko ja tutaj mówię. Zajmijmy się tym, jakie reguły obowiązują, gdybyście chcieli, byli zainteresowani albo stakowaniem kogoś, albo sami bylibyście zainteresowani tym, aby ktoś was stakował. Jakie zasady panują, gdybyście chcieli to zrobić za pośrednictwem działu na naszym forum? Otóż mamy specjalny regulamin dla tego działu, z którego kilkoma punktami warto, abyśmy się zapoznali. To może jeszcze wcześniej wytłumaczę, dlaczego Poker Strategy Polskie tak długo zwlekało z prowadzeniem tego działu, bo z tego co wiem, z tego co wiecie, prośby były już od bardzo dawna. Podobna sekcja forum działa już w społeczności angielskiej i niemieckiej. U nas tak długo to trwało dlatego, że mieliśmy potworne problemy głównie z takimi działami jak Targowisko, gdzie nasi użytkownicy jeden drugiego bardzo często oszukiwali. I było związane to z tym, że taka osoba wykorzystywała w pewien sposób to, że pisząc na Poker Strategy jako jakiś w miarę doświadczony użytkownik, nabiera pewnego autorytetu, pewnej wiarygodności, co pozwala łatwo oszukiwać inne osoby. Chcieliśmy się przed tym bronić rękami i nogami. Raz, że przed tym, że nie chcemy, aby nasi użytkownicy byli oszukiwani, a po drugie, żebyśmy później nie byli my, jako Poker Strategy, posądzani o to, że takie osoby załatwiły to wszystko dzięki nam. Jak również trzecia sprawa, która chyba najbardziej w nas uderzała, czyli to, że niektórzy użytkownicy, którzy zostali pechowo, czy przez własną głupotę, to już kwestia interpretacji, zostali oszukani przez takich oszustów. Domagali się od Poker Strategy pewnego rodzaju rekompensaty w postaci tego, co Poker Strategy może zrobić, czyli bana, ale też niektórzy nawet szli dalej i wymagali od Poker Strategy, żeby udostępniało dane z Poker Roomów i prosiło Poker Room o blokowanie kont i tak dalej, co jest oczywistym absurdem, bo my za to żadnej odpowiedzialności nie ponosiliśmy i to jest głównym punktem, jaki możemy przeczytać w regulaminie. czyli że Poker Strategy samo w sobie nie ponosi absolutnie żadnej odpowiedzialności za to, jakie deale są dokonywane w dziale do stakingu. Także tutaj wszelkie ryzyko ponosicie na własną odpowiedzialność, ale żeby zminimalizować to ryzyko, to najlepiej pamiętajcie o tym, żeby stajkować takie osoby, które są bardzo dobrze rozpoznawalne, po których możemy się spodziewać, że nie roztrwają tych pieniędzy, ani że ich zwyczajnie nie ukradną. Takie osoby, które mają duży staż na forum, tutaj jest większe prawdopodobieństwo, że będą to poważni kontrahenci. Czyli głównie te osoby, które z naszą społecznością się bardzo identyfikowały, ale które wskutek jakichś tam nieszczęśliwych wypadków w postaci Fulltilt Pokerów, w postaci jakichś swoich życiowych problemów straciły rolę i nie mogą grać. Lub osoby, które uważacie za rozsądne, czy z innych powodów po prostu sprawdzicie, że taka inwestycja jest bezpieczna. W jaki sposób to zrobicie, to już jest wasza sprawa. W wątku z regulaminem w pierwszym punkcie widzicie kilka porad odnośnie tego, w jaki sposób można chociaż trochę zabezpieczyć się przed oszustwem. Tam podane są takie porady jak poznanie ich danych osobowych, jak kopia dokumentu tożsamości, jak numer telefonu i tak dalej. To wszystko na pewno pomaga. Osoba, która miałaby was oszukać, na pewno nie będzie się chętnie dzieliła swoimi informacjami. Przy czym tutaj sieje trochę defetyzmu. Oczywiście to nie jest tak, że każda osoba, która tam daje swoje ogłoszenie, jest potencjalnym oszustem. Absolutnie tego w ten sposób nie należy interpretować. Chodzi tylko o to, że spośród 100 użytkowników, którzy tam się zapiszą, na pewno jedna czy dwie może się okazać osobą niespecjalnie godną zaufania. No i te kilka porad, które znajdziecie w wątku z regulaminem, na pewno pomoże wam taką osobę wyłapać. Tutaj warto zwracać uwagę przede wszystkim na staż i na rozpoznawalność, czy taka osoba była aktywna. No jeżeli pojawia się osoba znikąd nagle na naszym forum i chce od nas pieniądze, no to jest spore prawdopodobieństwo, że takiej osobie ufać nie należy. Mamy też wątki z feedbackiem, które każda osoba zakładająca wątek w dziale od stakowania musi założyć taki wątek z własnym feedbackiem, czy może bardziej z feedbackiem na temat własnej osoby. Tam możemy zapoznać się z opiniami różnych osób na temat tego gracza. Na tej podstawie również wyciągać wnioski, czy warto taką osobę zainwestować, czy nie. Przejdźmy może do konkretnych zasad, jakie panują na naszym forum. Tutaj nie będę ich oczywiście opisywał szczegółowo, gdyż i tak najlepiej, abyście zapoznali się z nimi najlepiej musicie się z nimi zapoznać w poście z regulaminem, gdyż niedotrzymanie którejś z zasad, które są tam umieszczone, powoduje, że oferta automatycznie staje się nieważna. A są to właśnie takie przepisy jak obowiązek założenia postu z feedbackiem, obowiązek posiadania minimum 3-miesięcznego stażu, aby założyć własną ofertę, że staking musi odbywać się na któryś z platform, która współpracuje z PokerStrategy, że w jednym wątku należy umieszczać tylko jedną ofertę stakingu i tak dalej. Z tym wszystkim zapoznacie się w poście z regulaminem. Naprawdę polecam to rozrobić przed założeniem tam jakiegokolwiek innego tematu, gdyż no, tematy, które nie będą zgodne z regulaminem, będą po prostu usuwane. Chcemy, żeby ten dział był przejrzysty, żeby był czytelny, żeby wszystko było umieszczone tam zgodnie z zasadami. Także my jako moderatorzy będziemy o to dbać. Na zakończenie jeszcze może kilka porad odnośnie brania udziału w takiej ofercie stakowania. Przede wszystkim warto się zapoznać z ofertą, czy oferta osoby, którą jesteście zainteresowani, jest konkurencyjna w stosunku do innych ofert, czy oferuje on takie zyski, jakie są dla was zadowalające, czyli w przypadku osób, które grają cash, czy jest to odpowiedni procent od ich zysków, czy w grę wchodzą tutaj zyski z bonusu, zyski z rakebacku. W przypadku osób grających turnieje warto się zastanowić nad tym, czy taka osoba oferuje, czy nie markup. A markup to jest takie pojęcie stricte takie finansowo-biznesowe i to jest po prostu różnica między kosztami a ceną sprzedaży. Czyli innymi słowy mówiąc, jeżeli jakaś osoba oferuje, że prosi o stakowanie na turnieje weekendowe, planuje na nie wydać powiedzmy $1000 i oferuje 50%, sprzedaje 50% udziałów, ale te 50% udziałów, czyli $500, nie sprzedaje za 500, tylko za $600. Wówczas mamy do czynienia właśnie z markupem na poziomie 20%. Jest to pewnego rodzaju czysty zysk osoby, która te zyski sprzedaje. Dlaczego? Dlatego, że bez markupu jedyne zyski, jakie posiada osoba grająca w turnieju MTT, to są zyski wynikające z przewagi nad graczami przy możliwości grania turniejów wyższych wpisowym niż pozwala nam na to nasz budżet. Czyli to, o czym mówiłem na początku, że możemy sobie pograć Sunday Million mając trochę mniejszego rola, albo możemy pograć sobie turnieje, które gramy na co dzień, czyli tam powiedzmy 11, 22, w momencie, gdy utracimy rola. Natomiast tutaj warto zdać sobie sprawę z tego, że bez markupu, czyli gdy sprzedajemy 50% udziałów, a jednocześnie oddajemy 50% zysków, no to wygląda to w ten sposób, gdybyśmy po prostu grali turnieje o dwa razy mniejszym wpisowym. I gdyby w momencie, gdy w grę nie wchodzi właśnie budowanie rola lub nie wchodzi jakaś znacząca przewaga w tych eventach niedzielnych, to moim zdaniem przynajmniej oferta oddania 50% udziałów za 50% zysków bez żadnego gwarantowanego zysku, no nie tyle jest nieopłacalna, co wychodzi na zero, więc bawienie się w takie coś, jasne, jednym osobom może to pomóc, bo będą czuły jakiś komfort psychiczny, że tak naprawdę grają tylko za połowę swoich pieniędzy, więc w jakiś sposób jest to, w jakiś sposób buduje to poczucie komfortu, że gdybyśmy przypadkiem tej sesji nic nie skaszowali, no to tracimy tylko połowę z tego, co tracilibyśmy normalnie. No ale tak na dobrą sprawę to niekoniecznie się opłaca, dlatego tutaj nikomu oferującemu swoją grę w turniejach MTT bez markupu nie chcę robić złej reklamy. Po prostu warto zwrócić uwagę na to, po co taka osoba to robi i dlaczego to robi. Dlatego, że przecież nikt z nas nie podejmowałby akcji, które by nam się nie opłacały. Aha, no i przyszła mi do głowy jeszcze taka jedna uwaga. Mam nadzieję, że każdy z was to wie bez potrzeby teraz mojego przypominania o tym. Jeżeli chcecie kogoś stake'ować, to nie róbcie tego za swoje wszystkie pieniądze. To nie ma sensu, żebyście inwestowali, powiedzmy, jesteście graczami, którzy grają sobie od święta, posiadają jakoś tam rola, ale nie grają specjalnie dużo, więc z pokera zysków mieć nie mogą w związku z ilością rodzajów, jakie grają, więc postanawiacie, że tam 80% swojego rola przeznaczycie na zainwestowanie w gracza, który gra dużo i jest jakaś perspektywa zysków. To nie jest dobre rozwiązanie. Tutaj inwestowanie generalnie się opłaca w wygrywających graczy, ale nie w momencie, gdy musimy na to poświęcić wszystkie swoje pieniądze. Lepiej tutaj mieć pewne zabezpieczenie. A zresztą to jest bardziej temat na dyskusję odnośnie inwestowania w ogóle w życiu, bo co, jeżeli nam nie wyjdzie, tak? Zostajemy wtedy bez pieniędzy. Nad tym nie każdy z was się zastanowi, każdy ma swój własny rozum, wie, czy ryzyko inwestycji jest wystarczająco zniwelowane, czy możliwe zyski są wystarczająco duże, aby takie ryzyko podejmować, a i tak dalej, więc ostatnia końcowa uwaga to przemyślcie 2, 3, 10 razy, zanim podejmiecie się inwestowania w kogokolwiek, przemyślcie również kilka razy, zanim sami zaoferujecie się, gdyż bycie graczem, który jest stakowany, wiąże się z pewnego rodzaju stresem i presją. To w zasadzie tyle, jeśli chodzi o mnie. Dziękuję za te kilka minut, które poświęciliście na wysłuchanie tego, co mam do powiedzenia na temat stakingu. Pozdrawiam serdecznie, mówił Urbi dla PokerStrategy.com.
Z tej strony Fizolow dla PokerStrategy.com. Dzisiaj kolejny wywiad do naszego podcasta z gościem specjalnej troski. Ale do tego będzie mi potrzebny jeszcze jeden gościu. To jest Torek.
Witam.
Ja powiem, z kim będzie wywiad przeprowadzany?
Dzisiaj przeprowadzimy wywiad z Fizolowem. Kojarzysz gościa?
No podobno, słyszałem parę rzeczy o nim.
Co nie
niezbyt
w ogóle?
Dobrych. No nie, tragedia w ogóle, stary. Masakra. Jak tak. Go zobaczę, to pozdrowię.
No ale generalnie daje radę już od jakiegoś czasu tutaj u nas.
Co to znaczy daje radę?
No, no trzyma się jakoś.
Trzymać się trzyma, ale puścić się nie może.
W sumie to chyba dobrze, nie?
No wiesz, zależy jak rozumieć to, co powiedziałem.
Dobra. Zacznijmy od początku. Znaczy początek już był, bo to był wstęp. Okay. Zaczynamy wywiad właściwy.
To teraz uwaga, to jest wywiad właściwy, przeprowadza go Torek.
Cofniemy się kilka lat wstecz i powiedz, czym zajmowałeś się, zanim trafiłeś tutaj na Poker Strategy.
Oj, wieloma rzeczami. No. A czym się nie zajmowałem, to będzie pytanie dobre. No, na początku byłem radiowcem, później byłem aktorem, reżyserem, miałem teatr własny swój. Później mnie ludzie zaczęli wkurzać i osiadłem na pokaz szatę, że tak pokrótce.
Czyli tu się nikt nie wkurza.
Na co?
No mówię tutaj, na Poker Strategy się nikt nie wkurza.
Na razie jeszcze wiesz, wkurzenie nie przekroczyło pewnego poziomu.
No dobra, nadszedł ten moment, że zarejestrowałeś się tutaj na Poker Strategy. Dość dawno temu. Mało kto pamięta te czasy.
2007 rok, to 4 lata już będzie powoli.
Ale jak to się stało, że zacząłeś pracować dla tego serwisu?
No to był zupełny przypadek. Ja byłem jednym z użytkowników takich bardziej aktywnych na konkurencyjnym portalu TL Poker, który już teraz umiera zupełnie. I tam był taki gościu, który nazywał się, z tego co pamiętam, Mims chyba. I on zamieścił gdzieś tam w swojej wypowiedzi linka do Poker Strategy, że gdzieś tam rozdania wsadza i jakiś tam przemiły admin, którego tam niektórzy pamiętają, to wtedy był Simo jeszcze, ocenia mu te rozdanie i jest bardzo z tego zadowolony. No i ja wszedłem, faktycznie zobaczyłem forum, zobaczyłem stronę, puściutko wszędzie. No tak, jak kilku gości wstawia rozdania, no powiedziałem, co miałem do powiedzenia na ten temat i w ten sam dzień Simo do mnie napisał maila z zapytaniem, czy nie chciałbym popracować dla serwisu. I tak się zaczęło. W pierwszy dzień użytkownika od razu dostałem jakiegoś tam super moderatora czy coś w tym stylu, już nie pamiętam.
To niezły start, powiem ci szczerze.
No, taki zwyczajny, no nie było nikogo innego. Pierwszy lepszy się napotoczył, który coś tam miał w głowie, no i wyszło. Po prostu trafiłem w dobre miejsce we właściwym czasie, o, w ten sposób.
Ładnie powiedziane. No właśnie, skoro wspomniałeś o forum oceny rozdań, przez długi czas zajmowałeś się właśnie oceną rozdań. Ja się wychowałem na twoich ocenach, co zresztą często podkreślałem. Czemu zrezygnowałeś z tej funkcji?
Wiesz co, ja się nie rozwijałem tak szybko jak ogólny poziom na forum. Ogólny poziom, wiesz, gry naszych już użytkowników, nie? Ja tam mogłem powiedzieć coś totalnie początkującym ludziom, a nie komuś, kto już był, wiesz, znacznie lepszy ode mnie. Dlatego no, nie było sensu, żebym ja się trzymał, wiesz, jak pijany płotu po prostu forum i oceniania rąk, skoro nie mogłem praktycznie nikogo niczego już więcej nauczyć, nie?
No ale wciąż pojawiali się przecież nowi użytkownicy. No a tak, pamiętam, że przez jakieś 3-4 miesiące nikogo nie było, kto by oceniał rozdania.
No ty byłeś.
Nie, ja się właśnie wtedy pojawiłem. Aha. Taki... Także otworzyłeś mi furtkę, jakby nie patrzeć. Tak, nie mam do ciebie to pretensji, tylko pytam po prostu.
Nie, naprawdę. Ja nie czułem się już później, wiesz, kompetentny, żeby to robić. Ja przestałem jako pokerzysta się zupełnie, wiesz, rozwijać jako taki i no nie było sensu, żeby klepać cały czas to samo, nie?
Mhm. Twoim głównym zajęciem jest pisanie newsów. Powiedz, jak na przestrzeni lat zmieniało się zakres twoich obowiązków, jak zmieniają się tendencje w newsach. Generalnie opowiedz nam trochę o tym.
No to... No w starych czasach. Ja pamiętam, że w 2007 roku zacząłem jakby prowadzić tą redakcję. No, to było, wiesz, małe coś. Trzeba było pisać newsy, szukać tego wszystkiego. No później to się rozrosło. Przyszedł Waldek. Przyszedłeś ty. Jakoś tam żeśmy sobie radzili. A później się wszystko zmieniło. No. Nie będę za dużo na ten temat rozmawiał. Naprawdę. Nie chcę.
No dobra, to przejdźmy do podcastów no, w takim razie.
Jestem zwykłym newsmanem po prostu. No. Piszę newsy w ten sposób i bloga czasami.
Czasami, to jest dobrze powiedziane. Właśnie kiedy będzie kolejny wpis na blogu?
A będzie już niedługo, bo specjalnie teraz sobie wziąłem parę dni wolnego i właśnie jestem w trakcie pisania. No materiał będzie dosyć kontrowersyjny. Dostanę zapewne za niego po głowie, ale nie wiem jeszcze od kogo.
A od kogo się spodziewasz?
A nie wiem. No nie mogę tego powiedzieć na razie. Albo z góry, albo z dołu.
Dobra, wróćmy do wcześniejszej myśli, czyli podcast. Mhm. Jesteś dość mocno kojarzony no, z podcastem, bo w sumie w prawie każdym odcinku występujesz. Przeprowadzasz wywiady, albo z tobą przeprowadzają.
Pierwszy raz dopiero.
Powiedz, jak dobierasz sobie rozmówców i jak przygotowujesz się do rozmowy z nimi?
A tak, kurczę, już sobie chcesz, sam się chcesz połechtać, tak? Fizol powiedział, że się nie przygotowuje praktycznie wcale. Nie przygotowuje się jakoś tak, wiesz, schematycznie do wywiadów z tego względu, że dla mnie to bardziej są takie, wiesz, rozmowy, nie? I większość tematów, które wynikają w trakcie. Tak więc ja nie mogę przewidzieć, co mi odpowie gościu, żebym ja mógł zadać konkretne pytanie.
No tak, ale...
No, dlatego...
Jakichś tematów przewodnik nie przygotowujesz sobie?
No to są dwa, trzy. Nawet tego nie zapisuję, bo to nie ma sensu, tylko to pamiętam zupełnie. Natomiast jeżeli chodzi o dobór rozmówców, no to raczej chciałbym to robić tak, żeby postaci, które występują, były na czasie, nie? Czyli coś się dzieje, no to biorę jakąś postać, nie? Coś jest na topie, no to wtedy przeprowadzam wywiad z takim gościem, nie? Teraz z braku laku, jak to się mówi, wzięliście mnie. Nic szczególnego, panie Torku. To jest, wiesz, wszystko jakoś tam powiązane z całym światem pokerowym, z tym, co się dzieje. Teraz ostatnio rozmawialiśmy dużo o naszym polskim prawie. No to był Michał Wiśniewski, był Bartek Rogała, przy czym on stwierdziliśmy, że jednak to na papier przerzucimy. A tak to, no cóż.
A z którego z tych wywiadów jesteś najbardziej zadowolony? Czy nie rozgraniczasz tego w ten sposób po prostu?
Wiesz co, ja jestem bardzo zadowolony z pierwszego wywiadu z Mazakiem. Naprawdę, to był super wywiad, bardzo nam się udał. Rozmówca świetny, dowcipny, podchwytywał tematy. Ja jeszcze byłem wtedy trochę spięty, bo dawno już nie mówiłem do mikrofonu sam do siebie. Ale z tego wywiadu jestem bardzo zadowolony. No pamiętam wywiad z Michałem Wiśniewskim. Ja go znałem wcześniej, rozmawiałem z nim parę razy. To jest gościu, który ma swój imidż z jednej strony, a z drugiej strony jest normalnym takim człowiekiem, który żyje, nie? I teraz ten imidż to jest coś, czym on zarabia pieniądze i ten imidż to jest coś, co no, deklasuje go w oczach wielu ludzi, prawda? Że on jest jakimś tam komercyjnym matołem, że jest idiotą, że nie potrafi się wypowiedzieć, że jest taki, śmaki i owaki, nie? I że jeszcze nagrywa chillową muzykę. Natomiast on jest niesamowicie inteligentnym facetem, jest świetnym kompanem do wszystkiego, jest no, taką personą, która zasługuje na szacunek. No i z tej strony go chciałem bardziej pokazać niż właśnie jako lidera ich troje z czerwonymi włosami.
A dużo emocji wzbudził też wywiad z Arturem Waskiem. Jak ty go odebrałeś?
Wiesz co, no, z Arturem Waskiem. No Artur Wasek to jest też bardzo fajny facet, prywatnie. Natomiast no, to miał być wywiad dla portalu pokerowego, tak?
Nie, ale właśnie jedni go chwalili za szczerość, drudzy właśnie za podejście pokerowe mocno ganili.
Ja bardzo często wyłączałem mikrofon podczas tego wywiadu, naprawdę.
Rozumiem.
Myśmy go nagrywali na dwa razy. Pierwsza wersja w ogóle była jeszcze lepsza niż ta druga. A tam to praktycznie cały czas wyłączałem ten mikrofon, bo nie mogłem. No, nie mogłem wytrzymać, to był facepalm jeden wielki. Ale niestety pierwsza wersja wywiadu nie udała się ze względu na jakość, bo Artur miał, gdzieś tam mówił mi do laptopa i strasznie to wyszło. No, nie szło tego po prostu wrzucić. Parę osób to słyszało, no to zrywało boki. Natomiast Artur Wasek jest super człowiekiem i wiesz, bardzo chętnie mogę pójść z nim na piwo, bardzo chętnie mogę, nie wiem, z nim pogadać tak sobie. Natomiast no, jeżeli chodzi o kwestie pokerowe, o kwestie gry, no to To tak jak napisałem w blogu, no, autorytetem moim nigdy nie będzie. Pomimo dwóch trzecich miejsc na IPT.
No to jest ciekawy paradoks.
Ale nie, no, nie oszukujmy się. No. To jest tak jak wiesz, jak z kobietami, nie? Są takie kobiety, które można przyrównać do bryloczków, prawda? Super się z nimi na mieście czuje człowiek, wychodząc. Oczy zazdrosnych facetów dookoła. No jak się przychodzi do domu, to się taki bryloczek zostawia koło drzwi. I tyle, nic więcej. A żenimy się z kobietami, które nam zrobią obiad.
Ciekawe porównanie.
Z całym szacunkiem dla wszystkich, kurde, bryloczków i Artura Waska, ale są osoby do jednego, a są osoby do drugiego. No. Dobra, za daleko poszedłem.
No troszeczkę. Kończąc jeszcze właśnie wątek podcastu, powiedz właśnie, wspominałeś, że pracowałeś w radiu. Pomaga ci to jakoś, to doświadczenie z radia w tych wywiadach, czy...
No na pewno, no przecież wiesz, ja ponad 2 lata przed mikrofonem, to jest, to daje takie poczucie, no, takiej lekkości, nie? Nie masz spięcia za bardzo, po prostu sobie siedzisz, rozmawiasz i z kimś konwersujesz, a to się tam nagrywa, nie? Zupełnie nie zwracasz na to uwagi, że mówisz do kogoś, że mówisz do ludzi i tak dalej, nie? No nad tym na pewno trzeba było popracować, a... Pamiętam początki, ja miałem wtedy 17 lat, jak zaczynałem w ogóle w radio pracować, to ja nie mogłem usłyszeć swojego głosu, nie?
Jak no to już jest standard.
Się normalnie, wiesz, szpilki jakby mi ktoś wbijał. I moja matka mnie z uporem maniaka nagrywała i pamiętam pewnego razu gdzieś puściła jakąś tam moją audycję, ja po prostu, no myślałem, że oszaleję, nie? I w przypływie złości zniszczyłem te kasety później, bo nie mogłem tego słuchać.
A to było jakieś duże komercyjne radio, czy taka bardziej rozgłośnia lokalna?
Pierwsza to była lokalna rozgłośnia, to był Radio Bieszczady w Sanoku. Dopiero wystartowali, więc wiesz, znowu się zaczepiłem, nie? Wiesz, dla doświadczenia tutaj. Sprawa była taka, że ja słucham dosyć mało popularnej muzyki, ale radio jeszcze wtedy miało aspirację do bycia ambitnym i bardzo się ucieszyli, że ktoś chce prowadzić taką audycję. Miałem tam kolegę policjanta, który ze mną prowadził tą audycję. No, świetnie się rozumieliśmy, dużo doświadczenia, dużo fajnych chwil i tak dalej. Ja później stwierdziłem, że world is mine. Wyjechałem do Krakowa, tam się zaczepiłem w Radio Wanda, które dzisiaj jest dosyć dobrze znane, należy do Agory, nie? No ale tam niestety to była już zupełnie inna bajka i po paru miesiącach nie wytrzymałem psychicznie i zrezygnowałem z tej pracy.
Rozumiem. Dla ciebie teraz to dość drażliwy temat chyba dla ciebie, ale wielu użytkowników zastanawia się, dlaczego przestałeś prowadzić relacje z turniejów, na których występują gracze Team Poker Strategy.
No to raczej trzeba się zapytać szefa Teamu Poker Strategy, ponieważ ja nie wiem. Naprawdę nie dostałem.
Czy to się tak zakończyło bez żadnej takiej tej?
Bez niczego zupełnie. Po prostu przestali mnie wysyłać i tyle. Nie wiem dlaczego, nie wiem, czy coś źle zrobiłem, nie wiem, czy ktoś coś ma do mnie, czy coś takiego. Po prostu tak, ad hoc.
Dobra, odejdźmy nieco od pracy. Grasz jeszcze czasami w pokera, czy...
Oczywiście.
Tak?
Ale nie traktuję tego, wiesz...
Zarobkowo?
Jako zawód, jako zarobek. Ja jestem przedstawicielem tak teraz grupy ludzi, która... Pokera traktuję jako przyjemność, czysta przyjemność. Wiesz, ostatnio mi się wydaje, że wszyscy podchodzą do tej gry jako do formy zarabiania pieniędzy i to jest ich cel. I każdy użytkownik serwisu, no może nie każdy, ale większość użytkowników serwisu właśnie na takiej zasadzie zaczyna swoją karierę, na takiej zasadzie się uczy grać w pokera, żeby skończyć jak, nie wiem, jak Simon, jak Panadol, jak Magman, jak Coppola i tak dalej, zapytajcie się ich, czy oni mają radość z tej gry jeszcze. Tu jest problem moim zdaniem, że mało ludzi po prostu gra, bo lubi, bo nie czuje presji, że musi tam ileś wyrobić, że musi jakąś pogoń za punktami urządzać, że musi wyrobić Black Membera i tak dalej, i tak dalej. Owszem, to są cele dla poważnych pokerzystów i tak dalej, natomiast no, gdzieś ginie jednak radość z tej gry. No przecież poker to jest piękna, towarzyska gra, naprawdę, w której można znaleźć wiele przyjemności, pomimo tego, że jeszcze można na niej zarobić, prawda?
Ale właśnie no nie sądzisz, że można tutaj jednak znaleźć złoty środek i połączyć jedno z drugim?
Ale rzeczywiście, że można. Ja nie twierdzę, że nie. Natomiast ja nie będę tego traktował jako jedyne źródło zarobku. Wiesz, że no często chodzę na turnieje live. Bardzo lubię grać live. Uwielbiam. Gram sobie czasami online. Coś tam, wiesz, spada, coś tam wygrywam, no ale to nie jest jako moje główne źródło dochodu, nie? To jest po prostu, jak mam ochotę, to sobie siadam i gram. Jak nie mam ochoty, to sobie nie gram, nie? To sobie robię cokolwiek innego, prawda? Natomiast nie mam takiej presji, że ja muszę być profesjonalnym pokerzystą. I prawdę mówiąc, jak się pozbyłem tej presji, to wtedy zacząłem dobrze grać. Autentycznie. No. Przestałem się denerwować, rzucać myszkami jakimiś tam, wiesz, mięsem po ścianach i wytłumaczenie sobie tego, że się nie nadajesz do bycia profesjonalistą, to jest, kurczę, pierwszy krok do sukcesu. Teraz sobie chodzę, nie wiem, do plazy we Wrocławiu na turnieje, tak opodatkowane turnieje, ale taka masa gamblerów, jaka tam jest, po prostu jest gwarantem tego, że i tak jesteś na plusie, i tak jesteś na plusie. A ile jest przy tym zabawy, ile jest przy tym śmiechu, ile jest przy tym po prostu no, zwykłej takiej no, przyjemności, no, to jest moje, nie? No, nie muszę siedzieć zamknięty, wiesz, w stolikach wirtualnych i
czyli mieć, jednak
nie przeszkadzać na Skype'ie zaznaczone.
Jednak ta gra online odeszła mocno na bok u ciebie, tak?
Wiesz co, nie, ja grałem bardzo dużo tych, jak one się tam nazywają, raszowych turniejków. Kiedyś to były 135 rasz. Zawsze parę dziennie sobie tam ich rozegrałem, a teraz już uwolniono, a później już na full tilcie niestety no, nic się nie dzieje. Tak więc to nie jest na takiej zasadzie, tylko jak mam ochotę, po prostu siadam, włączam sobie jeden, dwa turnieje i tyle, nie?
No dobra, a skoro już poruszyłeś ten temat full tilta, jak oceniasz tą sytuację, zawieszenie licencji, sytuacja się unormuje, wszystko wróci do normy, gracze dostaną kasę?
Źle do tego podchodzimy, nie w ten sposób. Nie w ten sposób, tu nie ma co wyrokować, nie? Moje zdanie jest proste, full tilt dał ciała na całej linii, koniec i kropka. I teraz wielu ludzi uważa, że albo nie ma problemu w ogóle, że wszystko wróci do normy, że będzie ok, i tak dalej, i tak dalej. A druga grupa, znacznie większa, że z tego już się nic nie podniesie, że z tego już nic nie będzie, i tak dalej. Że full tilt już upadnie, że nigdy gracze nie dostaną swoich pieniędzy, nie zostaną spłaceni, zostaniemy na lodzie, i tak dalej. Na razie nic nie wiemy. Mamy sytuację bezprecedensową. Full tilt dał ciała, obracał pieniędzmi graczy, nie miał ich na koncie, koniec i kropka, została im zabrana licencja. I teraz, jak sobie cały świat pokerowy poradzi z tym, a nie tylko full tilt, od tego będzie zależała cała przyszłość branży, która w tym momencie straciła zaufanie maksymalnie swoich użytkowników, graczy. Branża, która obraca miliardami dolarów rocznie, stała się niepewną, a tak nie może być. Teraz od nas wszystkich zależy, czy wszystko wróci do normy, czy nie wróci. Może nie być full tilta. To nie ma znaczenia. Tutaj przyszłość po prostu pokera online się waży, a nie jednego poker roomu. I mam nadzieję, że w końcu ludzie to zrozumieją. I w końcu włodarze dużych firm też to zrozumieją. Bo oni w tym momencie jeszcze zachłysnęli się tym, że Full Tilt stracił dziesiątki, jak nie setki tysięcy graczy, trzeba ich przechwycić. Robią promocje, że u nas jest lepiej niż na Full Tilcie. Odcinają się od problemu, który nie jest problemem tylko i wyłącznie jednego poker roomu, ale problemem całej branży. Tyle mam do powiedzenia na ten temat.
A co sądzisz o decyzji Ladbrokes z wycofaniem się z polskiego rynku? Już skupmy się na naszym rynku w tym momencie, no bo tutaj wiadomo, sytuacja wygląda jak wygląda, całej branży, no ale przejdźmy do naszego świadka. Myślisz, że inni pójdą ich torem?
Wszystko się okaże. Na razie jest... Ludzie są przestraszeni, poker roomy są przestraszone tym, co stało się w Stanach Zjednoczonych. Skończyło się już działanie na rynkach bezkarne, tak zwane, nie? W Stanach Zjednoczonych po prostu uwolono Starsy, uwolono Full Tilta, uwolono Absolut i każdy już ma taką rezerwę, że u nas może się zdarzyć coś takiego, równie podobnego, prawda? Natomiast moim zdaniem to nie będzie miało miejsca z tego względu, że Polska nie ma narzędzi do tego, żeby zmusić jakiekolwiek poker room do jakichkolwiek działań. Koszty licencjonowania u nas są strasznie duże, więc nie wiem, czy ktokolwiek z bookmacherów będzie starał się o licencję. Natomiast Ladbrokes przede wszystkim jest bookmacherem, a nie poker roomem. Poker jest u Ladbrokesa bardzo... bardzo niewielką częścią całej działalności, nie? Dlatego oni się po prostu wycofali ze względu na niemożność zdobycia licencji na bookmacherkę, prawda? Niemożność reklamowania się i tak dalej, a jak już wycofali się ze względu na bookmacherkę, no to co mieli zrobić z pokerem? No, proste, prawda? Tak więc to jest jeden odosobniony przypadek. Duże poker roomy, które są nastawione tylko i wyłącznie na pokera, nie wycofają się z Polski, ponieważ jest to zbyt duży rynek i zbyt małe szanse są na złapanie kogokolwiek, na czymkolwiek, jeśli chodzi o pokera. Inaczej sprawa się ma, jeśli chodzi o bookmacherkę.
No już podsumowując cały wątek, myślisz, że ta ustawa, która teraz weszła w życie, zmieni coś na polskim rynku pokera, czy wszystko będzie tak jak dawniej?
Tutaj doszło do takiej dziwnej sytuacji. Ustawa przede wszystkim miała trafić w e-terminale, do no, te zwykłe automaty takie, nie? Jednoręki bandyta i tym podobne, prawda? Moim zdaniem pokerzyści jako niewielka grupa, którą ta ustawa obejmuje, rozpoczęli walkę i pokazali się wszystkim, nie? Minister Kapica dostał strasznie po nosie od nas, nie tylko od nas, no. Ale oni już wiedzą, że jest taka grupa jak pokerzyści, że jest nas trochę, że zarabiamy grając w necie i wiadomo, że żaden kraj nie będzie przymykał oczu na to, żeby wiesz, za bardzo, nie? Jakbyśmy na wszystko chcieli przymykać oczy, to potrzebowalibyśmy ich ze 100 par. Tak więc nie będą chcieli przymykać oczu totalnie na wszystko, nie? Aczkolwiek. Tutaj jeszcze się rodzi pytanie, które już wcześniej poruszyłem. Odnośnie narzędzi do tego, aby kogokolwiek gonić. Nie? Moim zdaniem może się skończyć tak, że ktoś pomyśli sobie, aby jednego czy dwóch pokerzystów złapać, wystawić na widok publiczny, zlinczować i mieć nadzieję, że reszta się przestraszy. Nie? No, to jest na takim przykładzie, a widziałeś, jego złapali, a tego złapali, a tego. Dwóch jakichś znanych, nie wiem, co to będzie. Ale myślę, że tą drogą pójdą. Ja nie chcę tutaj być złym prorokiem, nie chcę, wiesz, jakiegoś czarnowictwa uprawiać, prawda, ale tak mi się coś widzi. No zobaczymy, jak sprawa się rozegra. Jeżeli to dojdzie do skutku, o czym ja teraz mówię, to może być różnie. Natomiast jeżeli nie, to i tak będą grać, i tak będą grać, i tak się będzie cały proceder toczył, i tak się będzie toczył. Nie oszukujmy się.
A nie myślałeś o tym, żeby mistera Jacka Kaplicę zrobować na wywiad do podcastu?
Myślałem.
I jak sprawa wygląda?
No, wysłałem prośbę ładną. Nie dostałem na razie żadnej odpowiedzi.
Zawstydził się.
No, to, wiesz, ostatnio nawet Jack Daniels był w jakimś tam programie, prawda? Na TVN-ie czy na Polsacie, coś takiego? I minister Kapica dostał zaproszenie, ale się nie zgodził, żeby przyjść. Tak więc, no wiesz, no, minister Kapica to jest człowiek, To jest człowiek, który lubi wypowiadać się na tematy, o których nie ma zielonego pojęcia. Dokładnie. I najbardziej smutne jest to, że ktoś stanowi prawo na temat tego, o czym nie ma zielonego pojęcia. I wiesz, to jest tak jak z pingwinami, nie? Jakby na przykład zapytać ministra Kapicę, panie ministrze, dlaczego w Polsce nie ma zakazu hodowli pingwinów? Nie? No, pan minister pewnie powie, że no, nie ma zakazu hodowli pingwinów, ponieważ u nas nie ma pingwinów, prawda? No, ale jak ja bym sobie takiego pingwina sprowadził, no to już by był pingwin i co? Dalej by pan mówił, że nie ma pingwinów? No, ale no nie ma. No, jakby pan sprowadził, no to pewnie byśmy coś ustalili, prawda? No, a wie w ogóle pan, jak wygląda pingwin? No, wiem, oglądałem tam jakieś, wiesz, epokę lodowcową czy coś takiego. No i no wiesz, na podstawie epoki lodowcowej pan Kapica zrobiłby prawo odnośnie hodowli pingwinów w Polsce, nie? Tak samo jak na podstawie swojej wybujałej wyobraźni i wielkiego szu robi prawo dla pokerzystów. No. Nie oszukujmy się.
No i tym przyjemnym pingwińskim akcentem zakończymy rozmowę. Moim i waszym gościem był Fizolow, który zazwyczaj przeprowadza wywiady, a dzisiaj odpowiadał.
Okej, dzięki serdeczne, trzymajcie się. Trzymaj się, Torku, dziękuję ci za tą bardzo przyjemną rozmowę, a następnym razem ja już tu będę.
Dzięki wielkie, zrób jeszcze swoje pa pa pa.
Pa 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 pa. Pa.